Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszej audycji powiemy o rodzinie zastępczej. A moimi Państwa gośćmi są pani Sylwia i pan Hubert. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu radiowym.
Dzień dobry.
Myślę, że pojęcie jest ogólnie znane, rodzina zastępcza. Często posługujemy się tym stwierdzeniem. Są różne rodzaje rodzin zastępczych. A Państwo jaką formę wybrali, pani Sylwio?
My jesteśmy rodziną zastępczą niezawodową, ale jestem spokrewniona z dziećmi.
To chyba najczęściej spotykana forma opieki.
Tak.
Drodzy Państwo, zacznijmy od początku. Kiedy pojawiła się ta myśl, że możecie, że chcecie stać się rodziną zastępczą? Panie Hubercie, jak to było?
Tak naprawdę to, że tak powiem, samo życie ułożyło całą tą sytuację, tak? Więc 3 lata temu stanęliśmy przed, nie wiem, podjęciem takiej decyzji, gdyż ogólnie wychowywaliśmy naszą córkę biologiczną, Maję, która miała 10 lat i nasze życie, że tak było, normalne, standardowe, jak normalnej, zwykłej rodziny, tak?
Takie przewidywalne.
Dokładnie tak. Moja żona oczywiście ma siostrę, którą cały czas obserwowaliśmy, bo też miała dzieci, oczywiście wychowywała sama i po prostu ciężko jej się przychorowało. Tak, i niestety, ale sama siebie poprosiła nas o opiekę nad swoimi dziećmi. No i oczywiście zgodziliśmy się, tak? No wiadomo, że w chwili obecnej to jest całe nasze życie, które mieliśmy typowo stabilne, tak? Obróciło się już o 180 stopni.
Pani Sylwio, jak pani przyjęła tę wiadomość? Bo to chyba nie było proste, żeby przyjąć informację o chorobie siostry ukochanej osoby, a zaraz druga informacja, prośba o opiekę nad dziećmi.
Powiem tak, że początek był bardzo ciężki, bo tu człowiek miał najpierw chorą siostrę w szpitalu, 2 małych dzieci. Lena wtedy wówczas miała 10 lat, a Jaś 1,5 roku. Nasza Maja była już odchowana, 11-letnia dziewczynka, choroba siostry, więc mieliśmy taki dosyć spory mętlik w głowie, co dalej. Siostra zawsze wiedziała, że może polegać na nas, więc usiadłyśmy, porozmawiałyśmy, że co będzie lepsze dla dzieci. Lenka musiała mieć obowiązek szkolny, musiała uczestniczyć w roku szkolnym, chodzić do szkoły. Wiadomo, opuszczała te dni ze względu na to, że siostra była w szpitalu, nie zawsze miał kto ją tam doprowadzić do szkoły. Więc usiadłyśmy, porozmawiałyśmy, że pomożemy i zaopiekujemy się dziećmi. Postanowiliśmy pomóc siostrze.
Czy siostra bardzo Państwa prosiła, czy też to była Państwa inicjatywa, pani Sylwio? Siostrzana miłość?
Siostrzana miłość, ale też siostra wiedziała, że sama sobie nie poradzi, a jednak dobro dzieci jest najważniejsze.
I rozumiem, że po takiej rozmowie, pan Hubert oczywiście wyraził zgodę, pewnie pan uczestniczył później w tej rozmowie,
oczywiście.
Tak? I co? Zaczęliście państwo stawiać kroki, kierować się do właściwej instytucji. Czy było już dla państwa wiadomym, dokąd macie się zgłosić i gdzie rozpocząć ten proces?
Jeżeli chodzi o naszą sytuację, to mieliśmy troszkę ułatwioną, ponieważ ja i siostra byłyśmy już w rodzinie zastępczej za dziecka, prawda? I miałyśmy tutaj wsparcie pracowników PCPR-u. Ale nasz proces rekrutacyjny wyglądał troszkę inaczej niż rodzin ubiegających się o dzieci, ponieważ najpierw otrzymaliśmy postanowienie z sądu, a dzieci były już umieszczone u nas, a dopiero później po tym przystąpiliśmy do procesu kwalifikacyjnego.
Jak myślicie państwo, czy często się zdarza, że tak świadomie idzie strona do sądu, pani siostra i proszą właśnie o wyznaczenie, prawda, o wydanie decyzji przez, bo to wszystko sądownie oczywiście musi być wykonane. To chyba nie jest częsta sytuacja, raczej no już później, tak, jak jest już naprawdę tragedia wielka w rodzinie, to wtedy sąd decyduje. U państwa było jeszcze to w porę zrobione.
Tak, bo każdy myślał właśnie o dobru dla tych dzieci, prawda? Żeby Lenka więcej nie opuszczała tych dni, żeby nie była znowu w rok odroczona, prawda? Żeby była ta stabilizacja, żeby czuli się bezpiecznie. Więc myślę, że to spowodowało, że taką decyzję podjęliśmy.
A sąd szybko wydał decyzję?
Złożyliśmy, jak dobrze pamiętam, we wrześniu, a w marcu dostaliśmy postanowienie.
I wtedy z dokumentami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Tak, zaczął się ten proces kwalifikacyjny. Musieliśmy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o stanie zdrowia, o niekaralności i później odbyła się diagnoza w PCPR-ze. Zostaliśmy skierowani na szkolenie, które odbyliśmy online. I po tym szkoleniu, jak tylko otrzymaliśmy zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, złożyliśmy je do sądu i potem zostaliśmy pełną, wykwalifikowaną rodziną zastępczą.
Czy w międzyczasie dzieci były już z państwem, panie Hubercie?
Tak. Tak, oczywiście.
Czyli nie było takiego problemu, że martwiliście się jeszcze coś dziećmi. One już były bezpieczne, tak?
Tak, tak. Od początku, jak tylko podjęliśmy właśnie wspólnie z siostrą tą decyzję, dzieci były od początku z nami.
Pani Hubercie, czy miał pan jakiekolwiek wątpliwości? Bo rozumiem, pani Sylwia, siostra, siostrzana miłość, ale czym była dla pana ta decyzja?
Znaczy, no tak naprawdę, no wiadomo, że na początku to myślę, że ciężko było się po prostu przestawić w ten inny taki tryb, ale tak naprawdę człowiek bardzo szybko się przyzwyczaił i tutaj tak naprawdę teraz no, dzieci w sumie kocha jak swoje, tak, a więc...
Nie wyobrażamy sobie.
Nie, to już gdyby teraz dzieci z powrotem przy nim wróciły do siostry, no to ciężko by było, że znowu by była cisza w domu, nie byłoby tego harmidru, tego wszystkiego.
Ile czasu minęło, kiedy dzieci przekroczyły próg waszego domu jako już wasze dzieci podopieczne?
Ponad 3 lata.
Ach, czyli Jasiek już jest takim dużym chłopczykiem, tak?
Tak, teraz już 5 lat ma chłopulek.
Rozumiem. A jak bliscy, znajomi, sąsiedzi przyjęli państwa decyzję?
Otrzymaliśmy bardzo dużo wsparcia od rodziny. Bardzo dużo nam pomogła właśnie męża mama, czyli teściowa. W tych pierwszych tygodniach, miesiącach bardzo nam pomagała przeorganizować nasze całe życie, ale też mogliśmy liczyć na przyjaciół. I tak jest do tej pory, że są dwie babcie, jak w razie choroby dzieci, to zawsze nie ma problemu, zawsze przyjadą, posiedzą z dziećmi.
Czy chociażby wizyty w studio radiowym.
Tak, nawet teraz, tak.
To piękna postawa tak naprawdę państwa rodziny, że jest takie wsparcie, że i teściowa, i mama tak się bardzo zaangażowały w pomoc. Na pewno jest wtedy łatwiej. A jaka była reakcja dzieci?
Myślę, że to było takie... W naszym przypadku dzieci za bardzo jakiejś różnicy nie odczuły, ponieważ ferie czy wakacje, weekendy my spędzaliśmy zawsze razem. Więc dla nich nie było jakiejś takiej dużej odskoczni od tego, więc przyjęliśmy to wszyscy raczej spokojnie.
Nie był to na pewno obcy dom, to tak. Był dom cioci i wujka, ale jednak każdy dom ma swoje zasady. Panie Hubercie, jak udawało się wprowadzać zasady państwa domu i jak dzieciaczki powoli przyzwyczajały się do tej sytuacji?
No tak na początku to było tak naprawdę bez zasad, tak? To
wszyscy było... się uczyliśmy nawzajem siebie.
Tak, tutaj nie mówię, jakichś tam konkretnych zasad nie wprowadzaliśmy. To wszystko, że tak powiem, ułożyło się w trakcie całego pobytu. Tak, to trzeba było sobie tam jakoś tam wypracować od nowa.
Nasze takie rodzinne rytuały, gotowanie wspólne, czy granie w gry planszowe, czy nawet zwykłe seanse wspólne przy popcornie, to myślę, że tak nas związało ściśle i to nam bardzo dużo pomogło i ta więź jest naprawdę taka zaciśnięta mocno.
Tak pomyślałam sobie w tym momencie, że dla państwa córeczki to też nie był szok, bo nie przyszły obce dzieci do domu, tylko siostra cioteczna, prawda?
Tak.
I braciszek cioteczny. A więc, no tak jakby dłuższy weekend na początku to wyglądało. Czy się nie mylę?
Tak było, tak. I nasza córka bardzo się cieszyła, że jest ktoś, bo wiadomo, jak była sama, no to też jest inaczej. A tutaj właśnie była Alenka, był Jasio, to było naprawdę tak, no taka pełna chata dla nas wszystkich. I myślę, że dla Mai też to bardzo dużo dało.
Czy musieliście państwo dużo w domu zmienić, bo jednak trójka dzieci, a jedna córeczka, no to jest różnica.
Dziewczynki chciały zamieszkać sobie razem w pokoju.
Tak, a ja oddałem swój pokój Jasiowi.
Tak.
To Jasiu wyszedł na tym najlepiej.
Najlepiej, tak. Aczkolwiek i tak naszym takim wspólnym pokojem to jest duży salon i tam i tak wszyscy jesteśmy razem.
Czyli życie rodzinne skupia się
tak,
w salonie.
Tak, w salonie. Tak jak chyba u wszystkich.
Dobrze, proszę państwa, dzieci pochodzą z rodziny, pani siostry, ale no nie wierzę, że nie ma problemów, tak? No, jak w wychowaniu każdego dziecka jakieś pewnie się pojawiają. Jak państwo radzicie sobie z problemami?
Są problemy, ale to są takie problemy, przynajmniej dla mnie, naturalne. które dotyczą każdego i nie było jeszcze takiej skali tego problemu, żebyśmy sobie nie poradzili.
A pan bardziej się skupia na Jasiu czy na dziewczynach, jeśli chodzi o ich wychowywanie?
No ja osobiście chyba każdego porówno. U mnie nie ma jakiegoś tam podziału, tak? Każde dziecko trzeba wychować i każde dziecko traktować tak na tym samym poziomie, tak?
No dobrze, a jeśli chodzi o taki przeciętny dzień, logistyka, wyprawa do szkoły, zajęcia sportowe dodatkowe, nie daj Boże leczenie, no bo wiadomo, sezon grypowy, różne choróbska, dzieci nękają. Jak państwo radzicie sobie z logistyką, obowiązkami, leczeniem, generalnie dniem powszednim?
Teoretycznie ja odpowiadam za logistykę.
Za logistykę, tak.
W każdym słowa tego znaczenia, tak. Tak powiem.
Ja zawsze przygotowuję tą wyprawę do szkół, do przedszkola. Mąż rozwozi towarzystwo. A jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe, no to jeszcze na głowie męża. Ja mam obowiązki domowe, ewentualnie nauka z dziećmi.
Plus lekarz.
Plus właśnie leczenie, jak do lekarza, no to ja się czuję bezpiecznie, jak ja pójdę i wszystko wiem. Ale stomatolog zostawiam mężowi, bo to wiadomo, takie trochę nieprzyjemne, więc idzie mąż.
Przy mamie pewnie dzieci by bardziej przeżywały, tak?
Tak, tak.
No, jak sobie pan radził tego stomatologa?
Bardzo dobrze. Nie. Tak ogólnie to Jaś nawet ostatnio miał też wizytę u stomatologa. No nie powiem, że była dosyć ciężka, ale zniósł to jak prawdziwy facet.
To wspaniała wiadomość. Proszę państwa, no dobrze, czyli te logistyczne rzeczy sobie omówiliśmy. No nie daj Boże, jak przychodzą te przeziębienia, no wiadomo, wtedy pewnie oboje rodzice czuwają, jak przychodzą gorączki i inne dolegliwości.
Wtedy już wszyscy chorują.
Tak, jak jedno zaczyna, to już później po kolei.
No to jest oczywiście naturalne, tego się nie da wykluczyć. A jakie aktywności państwo preferujecie? No bo nie tylko na chorobach się skupiajmy i na problemach, prawda? Tak. Są przyjemne chwile, są pewnie wypady, jakieś sportowe aktywności. Co państwo lubicie najbardziej robić poza domem?
Całe szczęście, że rzadko chorujemy, a najbardziej to lubimy podróżować. Jak już mamy wolne, mamy możliwość, to tylko pakujemy się i wyjeżdżamy. Bardzo dużo spacerujemy. Ale jak już nas właśnie coś zatrzymuje w domu, to też nie pozwalamy, żebyśmy się nudzili. Ostatnio to nawet może się pochwalimy. Fajną makietę zrobiliśmy z masy solnej naszej rodziny pod tytułem Zimowe zabawy. I robimy stroiki bożonarodzeniowe, więc zawsze jest aktywnie.
Lubicie góry, morze? W jakim kierunku państwo wyjeżdżacie?
Morze.
I jednym, i drugim, tak
ale
naprawdę.
Ale morze najczęściej.
Tak, no to z reguły w lato, no. A w zimę, no to bardziej tam kierunki właśnie góry.
Czyli cała Polska, rozumiem, jest tak odwiedzana i zjechana.
Tak, tak.
A Jasiu lubi podróżować?
Lubi, tak, tak. Właśnie tak się zgraliśmy, że nawet często się nam dziwią, ile on przejdzie. A my naprawdę bardzo dużo chodzimy. Bardzo. Od maleńka zawsze rzucał ten wózek, on nie chce w wózku, tylko piesze spacery. I tak jest do tej pory. Cały czas chodzimy.
No i dlatego pewnie dzieci nie chorują tak często.
Być może tak.
Proszę państwa, jakie są reakcje znajomych, którzy nie widzieli was jakiś czas dłuższy? A skąd wy macie tyle dzieci? Padają takie pytania?
Na początku to się zdarzało. Teraz tak, to były coraz mniej, pewnie jeden przez drugiego. Ale nie było takich sytuacji, że tak na siłę ktoś chciał wiedzieć dlaczego. Najbliższe grono to wiedziało, no bo mnie czy siostrę znali, prawda? Ale nigdy się tak nie zdarzyło, że ktoś tak...
Czyli nie jest to żadna sensacja
w tej chwili
dla znajomych?
Nie, nie.
Teraz tatę chciałabym zapytać. Pan jest głową rodziny, jeśli chodzi o pracę zawodową?
Tak.
Bo taki chyba jest też obowiązek, prawda? W rodzinach zastępczych, o ile się nie mylę, że jeden rodzic musi pracować i pani wzięła na siebie te obowiązki domowe, pan się zajmuje pracą zawodową. O czym się przekonałam, kiedy umawialiśmy się na spotkanie, co to znaczy, że jednak ma się pracę zawodową. A kiedy pan wraca do domu, to co pan czuje, wiedząc, że jednak trójka dzieci czeka, które no, pewnie na przyjście tatusia już stoją pod drzwiami? Co wtedy się dzieje?
Znaczy, no teoretycznie, no to jak wracam z pracy, to pierwsze co, no to oczywiście każdy podbiega i przytula. Tak, to jest też taki rytuał w sumie codziennego dnia. A później tak naprawdę jest standardowe, normalne życie, tak? Oczywiście obiad, później jakieś tam gry, zabawy, mniej więcej do godziny tam, nie wiem, 20, 21, a później spać.
Wszystko. Czyli proza życia tak. też się wkrada czasami. Proszę państwa, czy wyobrażacie sobie teraz, już po kilku latach bycia rodziną zastępczą, że mogło być inaczej? Jak wspominacie tamten czas i teraz porównujecie do obecnej sytuacji?
Ja sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie. Ja po prostu tak już jestem przyzwyczajona do całej tej trójki naszej. Nie wyobrażam sobie życia bez dzieci.
Panie Hubercie?
Znaczy ja tak naprawdę, ja już zapomniałem tak naprawdę, jak było przed, przed dziećmi, tak? Podejrzewam, że jakby teraz, że tak powiem, dzieci momentalnie zniknęły z naszego życia, to znów by się całe życie obróciło kolejne 180 stopni. Znów by musiał człowiek gdzieś tam szukać jakiegoś, nie wiem...
Odnaleźć się
do nowej sytuacji, więc myślę, że niech już zostanie jak jest.
Lepiej o tym nie myśleć.
Tak. Nie.
No dobrze, a jaki jest los pani siostry? Bo pan Hubert wspomniał, że pani siostra zachorowała. Czy już jest lepiej? Czy już jest wszystko dobrze? I jak wygląda sytuacja?
Jest już lepiej, z tym, że tak jak wspominałam, siostra długo leżała w szpitalu. Też nie miała pracy. Wynajmując mieszkanie w Warszawie, to są ogromne koszta. Utrzymać jeszcze dwójkę dzieci, więc na razie zostaje tak, jak jest, bo nie chcemy znowu problemów, tak, dla dzieci. Siostra utrzymuje kontakt z dziećmi, przyjeżdża na weekendy, jesteśmy w stałym kontakcie.
No to chyba jest najbardziej taka zdrowa sytuacja z możliwych. A dzieci jak dorosną, to i tak kontakt zachowają i z państwem, i ze swoją mamą biologiczną, a więc ja tutaj nie widzę problemu. Proszę państwa, celem naszej audycji też jest pokazanie, że rodzina zastępcza to nie jest jakiś kosmiczne pojęcie, coś niewyobrażalnego. To jest coś po prostu ludzkiego. Są różne rodzaje rodzin zastępczych, to już podkreśliliśmy na początku naszej rozmowy. Jakby państwo zachęcili naszych słuchaczy, którzy może wahają się, może myślą o tym, ale przeraża ich sama myśl, że pojawią się dzieci w domu, że będzie inaczej. Pani Sylwio, jaką zdrową zasadę miałaby pani dla naszych słuchaczy?
Ja myślę, że kto może i kto ma trochę empatii, kto kocha dzieci i chciałby podzielić się właśnie swoimi uczuciami, domem, czasem, niech założy rodzinę zastępczą. Bo tak jak u nas, w naszym przypadku akurat, to są dzieci z rodziny, ale jest dużo dzieci właśnie skrzywdzonych, więc powinniśmy tą miłość swoją trochę podzielić.
Niektóre jeszcze więcej tego ciepła i miłości potrzebują. Panie Hubercie, jaką pan by wskazówkę przekazał naszym słuchaczom?
Znaczy ja powiem tak, no na pewno inne rodziny, które mają w planach bądź chciałyby kiedyś w przyszłości zostać rodziną zastępczą, no ja wierzę, znaczy wiem, że mają na pewno jakieś obawy, ale to jest tak samo, tak jak i czasami sytuacja zmiany pracy, tak? Też się trzeba przystosować do nowego miejsca pracy. Tak samo i tutaj można się do tego również, do takich sytuacji z dziećmi przyzwyczaić i ja wiem, że później człowiek nie chce już zmieniać sobie całej tej sytuacji, którą będzie miał.
A jeśli się pojawiają problemy, to rozumiem, że po to, żeby je rozwiązać, tak? A nie przeżywać.
Tak jak każdy problem w całym naszym życiu.
Ja jeszcze wspomnę, że jesteśmy objęci jako rodzina zastępcza wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i w razie potrzeb właśnie koordynator, w naszym przypadku pani Marta, bardzo dużo nam pomaga. Więc to nie jest nic strasznego.
Po prostu trzeba zwrócić się tylko o pomoc.
O pomoc, tak.
Proszę państwa, życzę, żeby tych wspólnych wieczorów, tego gwaru w salonie było jak najwięcej niekończącej się radości, braku chorób, dużo wyjazdów. I gratuluję państwu postawy i oczywiście decyzji, którą podjęliście kilka lat temu. No cóż może być piękniejszego jak pomoc i teraz bycie z dziećmi, to jest taka nagroda troszeczkę, prawda?
Tak.
Pani Sylwio?
Tak, tak. Jak wracam do domu i wiem, że trójka dzieci już czeka na mnie i ta świadomość, że pomogłam, czuję się potrzebna, to naprawdę motywuje każdego dnia.
Pana Huberta też motywuje ta radość dzieci?
Ależ oczywiście. Tym bardziej, że jeszcze chyba największą nagrodą będzie to, jeżeli dzieci później podrosną, myślę, że na pewno się jakoś odpłacą, tak? Miłością i
opieką, tak.
No, dokładnie. No. My też będziemy już, że tak powiem, dziadkami i też będzie trzeba gdzieś tam pójść nam po mleko do sklepu, a więc...
Tak, co trójka to nie jedno. Proszę państwa, w ramach kampanii zapraszam państwa teraz do wysłuchania słów pani Magdy Różczki, która jest wybitną, bardzo znaną aktorką, bardzo ciepłą, która objęła patronatem akcję właśnie szukania rodzin zastępczych i umieszczania dzieci w rodzinach. Zapraszam do wysłuchania tych słów.
Twoja zwyczajność może uczynić cię nadzwyczajnym w oczach dziecka, bo bez magicznych mocy jesteś w stanie sprawić, że jego życie stanie się spokojniejsze, pozbawione trosk, strachu, głodu i bólu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie rozpoczyna kampanię Zwyczajnie Nadzwyczajni i nieustannie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych. Zostań rodziną zastępczą. Stań się tak zwyczajnie nadzwyczajnym.
To była pani Magdalena Różczka, która zachęca słuchaczy do podjęcia decyzji o staniu się rodziną zastępczą. A ja przypomnę, że moimi państwa gośćmi byli dzisiaj pani Sylwia i pan Hubert, rodzina zastępcza, rodzina spokrewniona z dwójką dzieci, które wychowują. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studio. Cieszę się, że mogłam państwa poznać i że jesteście państwo takim wspaniałym przykładem dla innych osób, które może wahają się, może jeszcze nie podjęły decyzji, a może po tej audycji uda się taką decyzję podjąć. Gratuluję serdecznie i dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.